zajęcie miejsc. Otwieram 29. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Bardzo proszę już o spokój. Witam serdecznie zgromadzonych na sesji panów burmistrzów, radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. W sprawach regulaminowych o głos poprosiła pani Ewa De La Torre. Bardzo proszę. Tak.
Szanowni Państwo, ponieważ do tej pory nie było okazji, a czuję, że chciałabym powiedzieć jedno magiczne słowo dziękuję wszystkim za współpracę, to też chciałabym w związku z tym, że pan komisarz wyborczy przychylił się do mojego wniosku i wygasił mój mandat, a już w toku jest przygotowywanie kolejnych wyborów w okręgu 5. Chciałabym serdecznie podziękować moim kolegom i koleżankom z Rady, pani przewodniczącej, całą prezydium Rady oraz panom burmistrzom, koleżankom z Biura Obsługi Rady za to, że miałam przyjemność pracy i współpracy przez ostatnie 6 lat funkcjonowania ostatnich 2 kadencji. Życzę samych sukcesów w Radzie, bo wydaje mi się, że są one potrzebne nie tylko nam indywidualnie, ale naszemu miastu i gminie również. Ponieważ w okręgu 5 do wyborów staje 4 panów, to bardzo proszę moich kolegów z Rady o zaopiekowanie się 4 rodzynkami, które tutaj w Radzie zasiadają, mam na myśli panie, moje koleżanki. I sądzę, że będę z całą życzliwością kibicowała Radzie, a będę chciała służyć gminie już w nowej roli, ponieważ zawsze pracę traktuję jako służbę. Jeszcze raz Państwu wszystkim dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem w sprawach regulaminowych jest przyjęcie protokołu z 28 sesji. Informuję, że zgodnie ze statutem protokół sesji był wyłożony do wglądu. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 28 sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty. W sprawach... Zagłosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw, wstrzymał się od głosu 1 radny. Dziękuję bardzo. Mam informację również, że w sprawach regulaminowych o głos poprosił przewodniczący Klubu Radnych Gryfińskiej Inicjatywy. Bardzo proszę.
Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, chciałbym złożyć wniosek formalny o zmianę porządku obrad. Zdjęcie druku numer... Zaraz zobaczymy, jeśli się zapamiętało. W każdym razie druk dotyczy skargi pana Leopolda Kropiwnickiego. Dostaliśmy tutaj dzisiaj też dokumenty, kolejne uchwały, które dotyczyłyby tej sprawy. W naszej ocenie całego klubu, w mojej także, podejmowanie tej kontrowersyjnej sprawy dzisiaj budzi pewne wątpliwości. Oczywiście pan Kropiwnicki ma prawo wnosić swoją skargę, ma prawo przedstawiać swoje argumenty. Natomiast my musimy patrzeć na sprawy całościowo. Przypomnę, że w poprzednich latach zdarzały się sytuacje zmiany planów bez informowania mieszkańców, które te zmiany miały dotyczyć. I dzisiaj przyjęcie skargi pana Kropiwnickiego, czy też nie przyjęcie, no załóżmy, że przyjęcie spowoduje przystąpienie do zmiany planu miejscowego w miejscowości Pniewo i Żurawki, a zakładam, a w zasadzie mam pewność, że mieszkańcy tego rejonu nic na ten temat nie wiedzą. Więc mój wniosek jest następujący. Zdjęcie z tego druku dzisiaj, zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie tego druku z procedowania i prośba moja w kierunku pana burmistrza i pani sołtys miejscowości Pniewo, jeżeli jest dzisiaj podczas obrad, o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, którzy byliby zainteresowani tą sprawą, których ta sprawa tak naprawdę dotyczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zgłoszony został wniosek o zmianę porządku. Przypomnę, że to wniosek dotyczy punktu 11 porządku obrad. To jest rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr 21/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz uchwały nr 10/90/11 z dnia 28 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żurawki, druk nr 8/29. W związku z powyższym poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Zagłosowało 14 radnych, jeden radny był przeciw, wstrzymało się od głosu 4 radnych. Wniosek został przyjęty. W związku z powyższym porządek obrad został zmieniony. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że zobowiązujemy się w tej chwili do przeprowadzenia takiego spotkania z mieszkańcami i chciałbym też zaprezentować stanowisko magistratu. Ono wygląda w ten sposób, że historycznie pamiętając całą sytuację, począwszy od uchwalenia studium w 2008 roku poprzez uchwalanie planu miejscowego, trzeba zauważyć, że były to procedury, które wówczas, kiedy byłem jeszcze radnym, ale też wielu z państwa było wówczas radnymi, myśmy tę procedurę bardzo mocno oprotestowywali. Natomiast nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, cieszę się z tego wniosku pana przewodniczącego, w której z kolei inni mieszkańcy znaleźliby się dokładnie w takiej samej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się pan składający skargę. Stąd macie państwo wyśmienitą wiedzę, że planu miejscowego nie można uchylić tak jak innej uchwały, tylko tryb potencjalnych zmian jest dokładnie taki sam jak przy uchwalaniu planu miejscowego, a więc służyłoby także uprawnienie wszystkim zainteresowanym do wnoszenia uwag do potencjalnego projektu uwzględniającego zmiany i spodziewamy się i można się spodziewać, że mieszkańcy tej części gminy będą mieli swoje uwagi do potencjalnie wprowadzanych zmian. Stąd w krótkim czasie poprosimy panią sołtys o zorganizowanie spotkania, o poinformowanie mieszkańców o tym zebraniu i jednocześnie przedstawienie całego pakietu spraw, bo trzeba na to zagadnienie patrzeć łącznie. Przypomnę także, że państwo podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmian w studium i wnioski do tego studium może złożyć każdy. Oczywiście rozstrzygać w tym zakresie będzie Rada. W żaden sposób nie chcemy też odnosić się do stanowiska pana Kropiwnickiego. Ja osobiście jestem takiego zdania, że prywatni właściciele mają prawo do dysponowania swoimi nieruchomościami. Podnosiliśmy to również w 2008 roku. Natomiast nie wolno też zapomnieć, że od 2008 roku wiele się w tej części gminy zmieniło i są tam interesy większej ilości mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku obrad to jest zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Chciałabym zapytać przewodniczących, czy zgłaszają wnioski. Nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Proszę bardzo. Pan radny Zenon Przypas, proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie miało zdarzenie bardzo nieprzyjemne. W autobusie numer 1 linii, która obsługuje teren naszej gminy. Część Państwa na pewno przeczytała reportaż, który ukazał się w jednej z gazet. Wpłynęła również skarga tej osoby niepełnosprawnej do urzędu. Ja w imieniu mieszkańców chciałem się przyłączyć, znaczy zostałem poproszony między innymi, żeby publicznie zająć w tej sprawie głos, ponieważ sytuacja, mówiąc skandalicznie, to jest bardzo delikatnie powiedziane. Ilość zdarzeń, które mają w ostatnim czasie na przykursowaniu autobusu numer 1, jest bardzo duża. Wczoraj nie jechał autobus. Praktycznie nie ma dnia, żeby nie wypadał jeden czy dwa autobusy, a wiem, że przygotowywany jest przetarg na następnego wykonawcę tej usługi i należałoby bardziej może radykalnie podejść tutaj, zawrzeć pewne przepisy odnośnie stanu technicznego pojazdów. Wiem, że przymierza się, że będą też zapisane większe kary w tej projekcie umowy i bardzo dobrze. Także chciałbym, żeby ten problem nie nękał mieszkańców, ponieważ mieszkańcy korzystający z linii numer 1 mają już dosyć tych nie zawsze uprzejmych kierowców. Już nie mówię o punktualności, ale o tym, że często się zdarza w ostatnim czasie brak jednego autobusu, to jest różnica w dojeździe około 1,5 do 2 godzin. Ludzie stoją, marzną, mokną na przystankach. Druga interpelacja dotyczy zdarzenia, jakie miało dzisiaj miejsce między Nowymi Brynkami a Daleszewem. O 5 rano doszło do wypadku, który spowodował niestety dzik przebiegający przez jezdnię. Dzik nie przeżył. Dwa samochody zostały poważnie uszkodzone. Jedna z osób jest w dosyć poważnym stanie w szpitalu. Więc chciałbym zaapelować może wspólnie z Dyrekcją Dróg Krajowych rozwiązać jakoś ten problem, bo to jest miejsce, gdzie tam dosyć często ta dzika zwierzyna ginie. Ona przechodzi z lasu na te łąki na wysokości Nowych Brynek. Prosiłbym o podjęcie takich zdecydowanych działań, gdyż to oby nie doszło do większej tragedii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marcin Pazik.
Zgłosili się do mnie mieszkańcy ulicy tam Lechickiej, Słowackiego i Orzeszkowej. Chcieli po prostu ustawić sobie jeden dodatkowy pojemnik na śmieci. Chodzi o szkło konkretne. Brakuje pojemnika na szkło.
Dziękuję. Prosimy do mikrofonu.
Panie burmistrzu. Halo. No mów. No nie mów. Jest. Panie burmistrzu. Nie działa.
Panie Marcinie. Panie Marcinie. Interpelacja została odwołana. Chodzi o Lechicką.
Nie działa.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, tak, szanowna rado, w dniu 12 września 2016 roku. Słychać mnie, czy nie? Może ja poproszę. A ten? Mikrofony? Co? Panie burmistrzu, pan próbuje przez mikrofon. Mikrofony też nie działają? Mikrofony też nie działają?
Szanowni Państwo, mam informację, że usterka została już usunięta, mikrofony działają. W związku z tym wznawiamy obrady. Bardzo proszę już o zajęcie miejsc. I kontynuuje Pan Przewodniczący Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu. Idąc tokiem rozumowania, bo często słyszymy na sesji, żebyśmy nie zawsze składali interpelacje, natomiast żebyśmy sami występowali z zapytaniami, z interpelacjami do innych instytucji. Tak też poczyniłem. I tak, w miesiącu wrześniu, 12 września złożyłem wniosek o zagospodarowanie ronda w miejscowości Gardno do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Ja go odczytam. W imieniu mieszkańców stolectwa Gardno wnoszę o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie ZZDW w Koszalinie w roku 2017 na zagospodarowanie ronda w miejscowości Gardno. Uzasadnienie wniosku. W miejscowości Gardno usytuowany jest rondo zjazd z S3 w kierunku Gryfina, będące w zarządzie ZZDW w Koszalinie, oddział Chojna, które jest mocno zaniedbane. W związku z powyższym w celu poprawy estetyki zwracam się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie ZZW w Koszalinie w roku 2017 na zagospodarowanie wyżej wymienionego rondna poprzez wykonanie nasadzeń oraz utrzymanie oraz bieżące utrzymanie ronda, załączenie aktualne zdjęcia ronda w Gardnie. Otrzymałem odpowiedź na ten mój wniosek. Odczytam może nie cały, tak? Ja zarówno wniosek, kserokopię wniosku, jak i tej odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zostawię Pani Przewodniczącej. Zachodnio Pomorskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w odpowiedzi na Pana wniosek informuje, że gmina Gardno, Gryfina chyba, zakupiła sadzonki krzewu na zagospodarowanie przedmiotowego ronda, natomiast sołtys wraz z mieszkańcami dokonali nasadzeń tych krzewów oraz zadeklarowali, że będą dbać o nasadzoną zieleń i utrzymać teren ronda w należytym porządku. W związku z powyższym rejon dróg wojewódzkich w Chojnie nie poczuwa się do obowiązku utrzymania zieleni rosnącej na rondzie. I teraz tak, drodzy Państwo, każdy z nas, tak, jeżeli bywa w innych miejscowościach, szczególnie w miejscowościach nadmorskich, tam jest też mnóstwo rond, tak? I no, drodzy Państwo, widzicie, w jakim one są stanie. One są ładnie obsadzone kwiatami, tak? Są estetyczne, są zadbane. Powiem tak. W chwili obecnej, tutaj chwalimy się parkiem przemysłowym, odwiedza nas mnóstwo ludzi, tak? Jest zjazd z Trójki, jest na drodze 120 pomiędzy Gardnem a Gryfinem, no, przejeżdża mnóstwo samochodów. I estetyka tego ronda w chwili obecnej, no, powiem delikatnie, nie wpływa dobrze na wizerunek naszej gminy. No, jest to miejsce, przez które często przejeżdżają samochody, tak, przebywają ludzie i widzą, jak to wygląda. No, ja ze swojej strony wydaje mi się, że zrobiłem wszystko. Moja prośba jest taka, żeby tutaj gmina Gryfino włączyła się w rozmowy i być może jakiś konsensus, kompromis wypracowała z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Tak, mamy w gminie Gryfino, czy w Urzędzie Miasta i Gminy osobę, która jest ogrodnikiem. No, być może będzie jakiś pomysł, tak? To też nie może być tak, że zadanie utrzymania ronda zrzuca się, nie wiem, na mieszkańców Gardna, czy tam na sołectwo Gardno, tak? My i tak przez wiele, wiele lat w ramach naszych możliwości utrzymywaliśmy te rondo. Ja osobiście sam chodziłem na te rondo, wyrywałem chwasty. Mówię, mamy piękną strefę, ludzie nas odwiedzają, no niezbyt dobrze to o nas świadczy. I teraz tak, jesteśmy w przeddzień uchwalenia budżetu gminy Gryfino. Być może jakieś skromne, małe środki można by było w tym budżecie zapisać na utrzymanie tego ronda. Mamy piękne rondo na Rafackiego, tak, które jest bardzo ładnie utrzymane. W związku z powyższym jeszcze raz proszę, tak, w imieniu mieszkańców, w imieniu osób, które przejeżdżają przez naszą gminę, bo często zwracają mi uwagę, że no, te rondo nie wygląda ładnie. Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Piotr Zwoliński, proszę.
Dziękuję. Panie burmistrzu, trwają prace związane z projektowaniem oświetlenia. Dzisiaj otrzymałem odpowiedź na moją wcześniejszą interpelację. Cytuję. Gmina Gryfino po uzyskaniu wyżywionych decyzji wraz z kompletem dokumentacji, w tym kosztorysów inwestorskich, będzie mogła przystąpić do procedury wyboru wykonawcy robót, co planowane jest w 2017 roku. Panie burmistrzu, na prośbę mieszkańców ulic Kochanowskiego, Reja, Miłosza, Fredry, proszę uczynić wszystko, a nawet jeszcze więcej, aby budowa nowych punktów oświetleniowych rozpoczęła się jeszcze w tym roku. Druga sprawa, panie burmistrzu, na prośbę mieszkańców ulicy Fredry zgłaszam interpelację w sprawie utwardzenia części ulicy Fredry na odcinku około 150 metrów bieżących, licząc od końca obecnej nawierzchni Skowskiej Polbrukowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Zdzisław Kmieciak, proszę.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja mam dwie interpelacje. Jedna dotyczy mieszkańcy Starych Brynek zgłaszają potrzebę wprowadzenia nazw ulic. Brak ulic stanowi spore utrudnienia w codziennym życiu mieszkańców. To również będzie służyło również na bezpieczeństwo, czy pogotowie, czy straż pożarna będzie miała dużo ułatwienia, jeżeli będą nadane ulice. To jest jedna. Druga interpretacja jest: proszę o uzupełnienie lampy oświetleniowej w Czepinie na ulicy Topolowej. To jest końcowy odcinek ulicy, jest niedoświetlony. Lampa w tym miejscu jest niezbędna. Jest to odcinek, mieszkańcy tam wybudowali kilka domków, no i tam również są dzieci, które korzystają, uczestniczą do szkoły i zajęcia pozalekcyjne, także teraz jesień, wiosna to jest taki trudny okres, że wcześniej jest ciemno, także bardzo bym prosił, jeżeli jest to możliwe, to bardzo bym prosił o uzupełnienie tych lamp. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Łatki, proszę.
Panie burmistrzu, szanowna rado, na parkingu usytuowanym przy parku miejskim koło banku PKO aktualnie samochody parkują równolegle do drogi. Proponuję zmianę parkowania na skos, jest na to odpowiednie miejsce. Spowoduje to znaczne zwiększenie ilości miejsc parkingowych, sądzę, że nawet o 1/3. Wszyscy się cały czas borykamy z tymi ilościami, a to bardzo bezproblemowe zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Proszę się temu przyjrzeć. Druga rzecz, interpelacja dotyczy skrzyżowania ulicy Kołłątaja i Pomorskiej. Konkretnie chodzi o wydłużenie czasu świecenia światła zielonego z ulicy Kołłątaja przy skręcaniu na Pomorską. Przecież tam aktualnie zielone światło świeci tylko 7 sekund dokładnie. Pozwala to na wjechanie maksymalnie 2 samochodów. I ciągle przez to tworzą się korki. Rozumiem, że to jest prośba o przekazanie do starostwa i do Dyrekcji Krajowej Dróg i Autostrad. Ale nazwijmy to formalna pismo z urzędu będzie miało na pewno wyższą rangę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Witowska, proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, trwają prace związane z projektowaniem oświetlenia także na terenie miasta Gryfina i bardzo proszę o uwzględnienie w tym projekcie rejonu ulicy Grunwaldzkiej Chrobrego. Chodzi o ciąg pieszych między blokiem na ulicy Grunwaldzkiej a byłym żłobkiem. Tam są zamontowane 3 solary, 2 z nich od wielu, wielu miesięcy w ogóle nie świecą, więc proszę o rozwiązanie tego problemu, aby poprawić komfort mieszkańców, którzy się tym chodnikiem przemieszczają. I jeszcze kolejna sprawa, w której wielokrotnie już podnosiłam ten problem. Chodzi o nawierzchnię na drodze wewnętrznej na ulicy Garbarskiej. Jest to odcinek między budynkiem na Garbarskiej a garażami. Jest to ta droga, która prowadzi także do spółdzielni rybackiej. Zaczyna się okres błot, deszcze padają. O tak, budynek GTBS-u. Tam jest wiecznie problem. Tam są kolejny, kałuże. Droga jest po prostu nieprzejezdna. Proszę o poprawę stanu nawierzchni tej drogi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ireneusz Sochaj.
Panie burmistrzu, trwają w mieście liczne remonty dróg. Poprawia się ich jakość, estetyka. Jest jedno miejsce jednak, które budzi trwogę. To jest zjazd z ulicy Wojska Polskiego przed wiaduktem PKP. Fałdy, góry, doliny po prostu zagrażają bezpieczeństwu pieszych, którzy przechodzą przez to w tym miejscu. Należałoby tam jeździć z prędkością praktycznie zerową, natomiast nie wszyscy kierowcy tego dochowują. Nie wiem, czy przy trwających w tej chwili remontach nie można by chociażby sfrezować tej nawierzchni i w ten sposób poprawić stan bezpieczeństwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Panie Burmistrzu, ja chciałbym zgłosić interpelację w imieniu mieszkańca pana Mirosława Koperskiego. To człowiek, który dużo podróżuje, jest też znawcą urbanistyki ogólnie pojętej i zwrócił mi uwagę na następującą sprawę, że spacerując czy podróżując tu po Gryfinie zauważył dwa takie elementy w krajobrazie: na dolnym tarasie fontannę w centrum miasta i podobną fontannę na górnym tarasie na prostokącie. No te fontanny to trącą takim już późnymi latami 70., późnym Gierkiem i być może my, ja na przykład też tak się dosyć przyzwyczaiłem do tego widoku, że nie za bardzo już zauważam, że one tak wyglądają. To pewnie z tego przyzwyczajenia, ale te osoby, które tu się pojawiają, no to te fontanny kują je w oczy, można by powiedzieć. I ze swojej strony proponowałbym zagospodarować te ważne wizualnie miejsca naszego miasta. A moje pytanie brzmi, czy pan burmistrz przewiduje docelowo jakieś inne zagospodarowanie tego terenu? A jeżeli tak, to na czym miałoby polegać? Proszę o pisemną odpowiedź w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Rubczak, proszę.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, Wysoka Rado. W dniu wczorajszym miałam spotkanie radnego z mieszkańcami Krzypnica i wśród pojawiających się tematów dwa tematy wzbudziły szczególne zainteresowanie. Inwestycja celu publicznego, która planowana jest w miejscowości Krzypnica oraz bezpieczeństwo drogowe. Jeśli chodzi o inwestycje celu publicznego, mam tu na myśli budowę stacji elektroenergetycznej w Krzypnicy. Pytanie do pana burmistrza Millera, czy została podpisana decyzja o lokalizacji celu publicznego? Jeżeli tak, to czy strony zainteresowane, nie mówię to o inwestorze, ale o właścicielach działek bezpośrednio przylegających do terenu planowanej stacji zostali powiadomieni? Jeżeli została podjęta taka decyzja, to ponawiam prośbę o zorganizowanie spotkania informacyjnego inwestora lub przedstawiciela inwestora z mieszkańcami Krzypnicy, a jeżeli nie jest to możliwe, bo inwestor uchyla się od takiego spotkania, z tego co mi wiadomo, to proszę o spotkanie pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy z zainteresowanymi mieszkańcami. I drugi temat dotyczy oświetlenia, powtarza się temat oświetlenia. Kilkakrotnie zgłaszałam interpelację w sprawie dość oświetlenia w ciągu drogi krajowej 31 w miejscowości Krzypnica w okolicy cmentarza oraz posesji numer 50. Po tych interpelacjach zostało skierowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z Generalnej Dyrekcji otrzymaliśmy tutaj odpowiedź, że zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym planowane oświetlenie dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe, a w tym przypadku mamy do czynienia z taką drogą o drogach publicznych przebiegających w granicach terenu zabudowy, należy do zadań własnych gminy. Panie burmistrzu, ta interpelacja powtarza się od roku 2015, a zgłaszana była pewnie jeszcze wcześniej. Bardzo proszę o zaplanowanie w budżecie na 2017 wśród zadań własnych gminy wykonanie oświetlenia w tymże rejonie drogi krajowej K31. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bogdan Jacek Warda.
Panie burmistrzu, zwracam się do burmistrza Millera. Pani przewodnicząca, mamy w Gryfinie taką ulicę, która nazywała się kiedyś ulicą Marchlewskiego. To jest kawałek takiego deptaka, który łączy ulicę Kościelną z ulicą Energetyków. I tam są takie kresony na... Miały być tam przedtem ładne kwiatki, miały być krzewy. W tej chwili tam urosły drzewa, które to, powiedzmy, te kresony całkiem rozwalają, bo to już trudno tam powiedzieć o utrzymaniu zieleni, bo tam nikt nad tym w ogóle nie panuje. Była swego czasu podpisana takie porozumienie z urzędem i spółdzielnią mieszkaniową Regalica, że urząd wykona nową nawierzchnię na tym deptaku, bo deptak jest dosyć fajny, ładnie to wygląda, a spółdzielnia zrobi wszystkie chodniki, które są przy blokach na ulicy Kościelnej, Bałtyckiej i Energetyków. Zwracam się więc z prośbą do pana Millera o to, żeby ująć w budżecie na rok przyszły albo część, czyli wykonanie tych nowych kesonów, wycięcie tych drzew, posadzenie albo jakichś ładnych krzewów, albo nie wiem, kwiatów, a może w przyszłym, w następnym roku wykonanie nawierzchni, ale trzeba ten zakątek zrobić, bo to wygląda już w tej chwili fatalnie. To no, trzeba by się tam przejść, zobaczyć, ale to... To jest żadna wizytówka na Starym Mieście u nas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Jaremczuk, proszę.
Dwie interpelacje. Burmistrzu, Wysoka Rado. W Gdyni została wykonana kanalizacja, lecz nie wszystkie budynki zostały do niej podłączone, w tym budynek świetlicy wiejskiej. W związku z tym proszę o informację, kiedy będzie to możliwe. Drugą interpelację mam, taka interpelacja, podziękowanie. W imieniu mieszkańców ulicy Zacisznej i Polnej w Wełtyniu chcę złożyć podziękowanie Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie za wykonanie oświetlenia na ulicy Zacisznej oraz remont bieżący drogi ulicy Polnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Buga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, na początek, zanim złożę swoje interpelacje, chciałbym wzmóc dwa głosy, które tutaj już wcześniej padły. Po pierwsze, chciałbym bardzo mocno podkreślić interpelację pana radnego Chładkiego w temacie świateł przy ulicy Kołątaja, skrzyżowanie z ulicą Pomorską. Ten problem już kiedyś zgłaszałem, nawet chyba kilkukrotnie. Do dzisiaj niestety nie jest rozwiązane, a dzisiaj sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ tak naprawdę cały, czy duża część ruchu właśnie kierowana jest tamtędy. I chciałbym także podkreślić interpelację pana radnego Ireneusza Sochaja o bezpieczeństwie. Też już kiedyś w tej sprawie zabierałem głos. No w tej chwili stwarza to niebezpieczeństwo zdrowia i życia, ponieważ przy faktycznie większej prędkości, a ktoś, kto nie zna przyjezdy, nie zna tych dróg, może spowodować wyskoczenie samochodu tak naprawdę w powietrze i spowodowanie wielkich szkód. Także prosiłbym, żeby tymi sprawami się pilnie zająć. Panie burmistrzu, składałem kiedyś interpelację i dostałem odpowiedź, żeby przypomnieć się w okolicach projektowania budżetu, to się przypominam. Chodzi o zamontowanie oświetlenia ulicznego na ulicy Flisaczej, tej dalszej ulicy Flisaczej prowadzącej do oczyszczalni ścieków. Tam powstała boczna uliczka z nowymi budynkami, z nowymi domami i faktycznie tam jest ciemno. Prosiłbym o przejrzenie sytuacji, zamontowanie odpowiedniej ilości lamp ulicznych. Panie burmistrzu, też już wcześniej składałem interpelację w tej sprawie. Chciałbym też się przypomnieć, jak widzimy, remonty dróg dobiegają końca. Powstaje duże, czy właściwie już się kończy powstawać duże rondo przy zbiegu ulic Flisaczej Szczecińskiej, Grunwaldzkiej i Bolesława Chrobrego. Rondo to spowoduje likwidację wielu miejsc parkingowych, które służyły generalnie dla mieszkańców, a jak wiemy, niedługo mieszkańcy się niepokoją, bo niedługo ma ruszyć także zagospodarowanie terenu pustego poniżej ulicy Flisaczej, gdzie do tej pory też mieszkańcy nie tylko parkują. Nie mamy na ten moment alternatywy dla tych miejsc parkingowych, a jest to dosyć ważne miejsce, ponieważ tam te miejsca parkingowe obsługują sąd, GTBS, sklepy okoliczne. Także prosiłbym o wygospodarowanie odpowiedniej ilości miejsc gdzieś niedaleko w okolicy. Panie burmistrzu, no niestety w trakcie remontu mówiłem, że tak może być i tak się stało. Na ulicy Flisaczej bardzo wielu mieszkańców zwraca uwagę na brak miejsc parkingowych na ulicy tej nowo wyremontowanej. Sytuacja jest na ulicy nowo wyremontowanej, na ulicy Flisaczej. Sytuacja jest szczególnie trudna, nie cały czas, ale są takie momenty, ponieważ ten parking obsługuje także klientów okolicznych sklepów, a także szkoły językowej i w tym momencie po prostu trwa walka o miejsce parkingowe i parkowanie właściwie w miejscach niedozwolonych, ponieważ gdzieś ten samochód jednak zostawić trzeba. prosiłbym, no nie wiem jak tutaj znaleźć rozwiązanie, na pewno będzie trudne, natomiast prosiłbym, żeby się przyjrzeć sprawie, panie burmistrzu, i coś w tym temacie zadziałać. Powiem jeszcze tak, do godziny 15 parkują także tam pracownicy pułku, którzy przychodzą na bazę. No ja broń Boże nie chciałbym nikomu bronić tutaj parkowania, tylko zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc, żeby nie wyglądało to tak, jak wygląda w tej chwili. Panie burmistrzu, dostałem sygnał i faktycznie pojechałem sprawdzić mieszkańcy okolic ulicy Mieszka Pierwszego. Zwrócili moją uwagę na to, że przy okazji budowy żłobka faktycznie została uszkodzona nawierzchnia. Powiem szczerze, przejrzałem ten teren. Jakieś tam dramatyczne rzeczy się nie dzieją. Są to faktycznie jakieś niewielkie uszczerbki, ale no, potrafią być dokuczliwe dla mieszkańców. Prosiłbym, żeby to przypilnować, żeby to wszystko było przywrócone do stanu poprzedniego. I ostatnia sprawa. Panie burmistrzu, zwrócili mi uwagę mieszkańcy okolicznych miejscowości, że taką niepisaną tradycją, zasadą w naszej gminie wcześniej było przekazywanie zwrotu z funduszu sołeckiego także na cele poszczególnych wiosek. W zeszłym roku postanowiono, że te pieniądze pójdą na WIGOR. W tym roku nikt takiego celu nie przedstawił, a z tego, co do mnie doszły wiadomości, ten zwrot też nie jest przekazany tym wioskom. Z tym, że mówię, nie ma takiego obowiązku. Natomiast była taka niepisana zasada. Chciałbym się dowiedzieć, czy będzie przekazany tym miejscowościom zwrot z Funduszu Sołeckiego. Jeżeli nie, to dlaczego? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się do dyskusji. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gryfino na rok szkolny 2015-2016, druk numer 1/29. Komisje przyjęły informacje do wiadomości. Czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie, druk numer 2/29. Komisje nie zajęły stanowiska. Otwieram dyskusję. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają kandydatury na przewodniczących komisji, na przewodniczącego komisji. Proszę bardzo, pan Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, pani przewodnicząca. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Marcina Pary na przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chciałabym zapytać pana Marcina Parę, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Pan radny Rafał Guga, proszę.
Ja chciałbym zgłosić kandydaturę dotychczasowego wiceprzewodniczącego, który zastępował w ostatnim czasie panią przewodniczącą i no, tak sobie pomyślałem, że skoro otrzymał ten mandat wiceprzewodniczącego, no to znaczy, że jakby w naturalny sposób powinien zastępować, dlatego zgłaszam kandydaturę pana radnego Wardy.
Dziękuję bardzo. Zapytam pana Bogdana Jacka Wardę, czy wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza kolejnych osób na przewodniczącego. W związku z tym mamy zgłoszenie pana Marcina Pary i przegłosujemy przygotowany projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego z zapisem w paragrafie pierwszym na przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie. Wybiera się radnego Marcina Parę. Kto poddaje pod głosowanie projekt uchwały? Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Za głosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Pan Marcin Para nie wziął udziału w głosowaniu. Kolejny punkt porządku obrad, punkt numer 6, to jest podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Wełtyniu, druk numer 3/29. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt, punkt numer 7, to jest podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazwy ulic we wsi Żurawie, druk numer 4/29. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 20 radnych głosowało, 19 radnych głosowało za podjęciem uchwały i jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. Kolejny punkt numer 8 to jest podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino, druk numer 5/29. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Za uchwałą głosowało 15 radnych. Przeciw było 2 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Kolejny punkt porządku, punkt numer 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016, druk numer 6/29. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 17 radnych głosowało za i 3 radnych wstrzymało się od głosu. Kolejny 10 punkt to jest rozpatrzenie skargi na bezczynność burmistrza miasta i gminy Gryfino, druk numer 7/29. Radni otrzymali projekt uchwały komisji rewizyjnej uznający skargę za bezzasadną. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie ma dyskusji, w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 18 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu, jeden nie wziął udziału w głosowaniu. Kolejny punkt porządku to jest punkt numer 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
Nie, tego nie ma.
A przepraszam, tak jest. Przepraszam, najmocniej to są te uchwały, które byłyby wprowadzone, gdybyśmy nie zmienili porządku obrad. Czyli kolejny punkt porządku to jest punkt numer 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Gryfino na lata 2016-2025, druk numer 9/29. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. W tym miejscu chciałabym ogłosić 10 minut przerwy, ponieważ mamy zapowiedzianą prezentację. Gościmy na sesji przedstawiciela firmy Trako, pana Andrzeja Szamborskiego, który tą prezentację poprowadzi. 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady i proszę pana Andrzeja Szamborskiego o przedstawienie prezentacji.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Szamborski, reprezentuję firmę Trako, która jest wykonawcą planu transportowego. Szanowni Państwo, tak naprawdę ci z Państwa, którzy ją widzieli w trakcie konsultacji, które były przeprowadzone w styczniu, no to w zasadzie mogę powiedzieć, że od tamtego czasu niewiele się zmieniło. To jest w zasadzie ten sam zakres, który prezentowałem Państwu w zasadzie prawie rok temu, więc nie powinni Państwo być w żaden sposób zaskoczeni. I po co w ogóle nam ten dokument, tak gwoli przypomnienia? Gmina Gryfino organizuje transport, czyli zawiera umowę z przewoźnikiem, dzisiaj z PKS-em Szczecin. W tej umowie określa pewne standardy jakościowe, rozkład jazdy, wymagające do taboru, jakieś tam inne parametry. No i te wszystkie parametry kształtują jakość transportu zbiorowego na terenie gminy. Plan transportowy służy temu, żeby na poziomie aktu prawa miejscowego zagwarantować standard nie gorszy niż opisany planem transportowym. Nie wolno świadczyć usług gorszych niż opisane w tym dokumencie. I pokrótce struktura tego dokumentu. Na początku była przeprowadzana inwentaryzacja sieci, myśmy patrzyli, jak to dzisiaj funkcjonuje. Były przeprowadzane też badania, tak zwane badania zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców. Oczywiście na te wszystkie oczekiwania mieszkańców zostało nałożone możliwości finansowe samorządu, czyli gminy Gryfino. Stąd został opracowany pewien standard publicznych usług przewozowych. Z niego wynikają zasady, którymi należy się kierować, żeby ten standard utrzymać. I w szczególności tam zaczęły pojawiać się takie różne parametry, takie jak w jaki sposób chcemy tym transportem zarządzać, w jaki sposób chcemy przygotować ofertę, wybrać operatora, a także, nie wiem, na przykład sprzedawać bilety, organizować przystanki czy informację pasażerską. Na samym końcu takiego dokumentu strategicznego jest też pewne kierunki rozwoju, pewna wizja, w którym kierunku w skali dłuższej perspektywy czasowej to powinno zmierzać. Jak Państwo wiedzą, dzisiaj mamy
12 linii komunikacyjnych. Najistotniejsza z nich wszystkich jest linia, ona się tam formalnie nazywa U1 z relacji Szczecin-Gryfino. Sieć dzisiejsza w zasadzie obejmuje teren wszystkich miejscowości gminy. Nie będę Państwa zanudzał parametrami. No, wszyscy wiemy, że linia do Szczecina jest tak naprawdę najsilniejszą linią. Ona przewozi w dzień roboczy prawie 4,5 tysiąca pasażerów. Ma 83% udziału we wszystkich pozostałych liniach i ma całkiem niezłe parametry eksploatacyjne. W ramach prac nad dokumentem też analizowaliśmy położenie tak zwanych generatorów ruchu, czyli dworce jako miejsca przesiadkowe, szpitale, lokalizacja administracji publicznej, szkoła, przedszkoły, zakłady pracy najistotniejsze itd., itd. Jak widać, to wszystko ciągnie się wzdłuż drogi krajowej 31 i jest obsługiwane chociażby właśnie przez linię 1. Teraz parę istotnych słów na temat, w jaki sposób transport jest finansowany i jakie są zadania lub obowiązki gminy, ale także w kontekście otaczającej ich nas z samorządów szczebla na przykład wyższego. I powiedzmy tak, zaczynając trochę od góry, bo tak naprawdę hierarchia zgodnie z ustawą właśnie pierw opisujemy lub organizujemy transport krajowy, no to mamy na przykład linie kolejowe międzywojewódzkie. Później w ramach już na przykład województwa zachodniopomorskiego marszałek organizuje sieć połączeń. Tutaj niedługo pojawi się chociażby SKM-ka w ramach tego projektu. Do tego powiat, który tam później pokażę na kolejnym slajdzie, własnym planem transportowym tworzy, deklaruje, a także uruchomi swoją sieć połączeń powiatowych, czyli pomiędzy gminami powiatu gryfińskiego. No i teraz na tym najmniejszym szczeblu mamy gminę i gmina organizuje wewnątrz swojego obszaru, bo to jest bardzo istotne, wewnątrz swojego obszaru komunikację miejską. Jeżeli ma porozumienie na przykład ze Szczecinem, no to też mamy jedną linię wybiegową na Szczecin, ale jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie transportu wewnątrz obszaru gminy Gryfino. I teraz w zasadzie już zapisy planu transportowego. Ten dokument, który Państwo będą uchwalali, stwierdza, że każda miejscowość licząca powyżej 100 mieszkańców ma mieć zapewniony transport komunikacją autobusową. Chcemy, żeby ten transport, on oczywiście powinien być organizowany, a także w konsekwencji tego finansowany w sposób optymalny, czyli tak jak zaraz pokażę na kolejnych slajdach, gmina dopuszcza możliwość współorganizowania pewnych połączeń, na przykład w ramach porozumienia z powiatem lub w ramach porozumienia z marszałkiem, w kontekście na przykład tej SKM-ki przyszłej, a także jest otwarta na współpracę z sąsiednimi gminami. I teraz, co to oznacza? Tak jak mówiłem o tych miejscowościach powyżej 100 mieszkańców, no tutaj mamy rozrysowane tak zwane ekwidystancy odległości dojścia do przystanków i z tej mapy można zobaczyć, że teren gminy jest całkiem dobrze obłożony infrastrukturą przystankową, oprócz tam pojedynczych przypadków, gdzie jest jakaś droga gorszej jakości, ale w zasadzie takimi błędami statystycznymi się tutaj nie ma co zajmować w tym momencie. W każdym razie dzisiaj ta sieć jest już zapewniona. Jedyne, co możemy robić, oczywiście znowu pamiętając o pieniądzach, zwiększać na przykład częstotliwość kursowania na tej sieci, ale sama siatka już zapewnia ten standard, który powiedziałem wcześniej. I teraz tutaj jest mapa pochodząca z planu transportowego powiatowego. I proszę też zwrócić uwagę, że Gryfino jako siedziba powiatu, wszystkie te gminy mają linie dowozowe do miasta Gryfino. Tym samym przez teren gminy, na przykład na odcinku od południa, mamy stosunkowo duże natężenie ruchu autobusów powiatowych. Tym samym nie ma powodu dublować tych połączeń, mówiąc kolokwialnie podjeżdżać ich, tylko wystarczy wykorzystać ten potencjał organizowany przez starostę powiatu gryfińskiego i w jakiś sposób tylko uzupełnić sieć brakującą, czyli mając na uwadze wszystkie linie organizowane przez powiat, należy dołożyć uzupełniającą sieć, tutaj jest oznaczoną
kolorem niebieskim, powiedzmy, że on jest ten kolor widoczny, jako tą sieć organizowaną przez gminę Gryfino. On w zasadzie nie różni się znacząco od tego, co dzisiaj jest oferowane. Tutaj pan naczelnik Tarka pewnie powie coś szerzej na temat przyszłej umowy i w jaki sposób, co tam w tej umowie będzie zawarte. W każdym razie należy pamiętać, że celem gminy nie jest zapewnienie transportu wszelakiego. Celem gminy jest zapewnienie transportu wewnątrz gminy Gryfino, a także z powodów optymalizacyjnych współpraca z sąsiadującymi organizatorami po to, żeby tą sieć tylko uzupełniać, a nie dublować jej połączenia. I teraz troszeczkę o standardzie. Temat jest trochę drażliwy, bo jak zwykle wszystko się rozbija o pieniądze. Dzisiaj może to będzie trochę niepopularne, to co powiem tutaj u Państwa w gminie, ale proszę mi wierzyć, że ja jestem wykonawcą dziesiątków planów transportowych, a samym projektowaniem komunikacji zajmuję się już od ponad 10 lat i mam porównanie, ile kosztuje komunikacja u Państwa, a także komunikacja w innych rejonach kraju i powiem, że u Państwa ta komunikacja jest wyjątkowo tania. I ona jest tania dlatego, że jest oferowana w takim standardzie, a nie innym. I przez to w zakresie standardu, który my chcemy tym planem transportowym usankcjonować, wychodzimy z takiego podstawowego założenia, że te pojazdy z ostatniej kolumny, tak zwane pozostałe pojazdy, one muszą spełniać minimalny standard określony jako po prostu punkt czwarty, na przykład tapicerka, siedzenia oraz podłogi wykonane z łatwym do czyszczenia materiałów, czyli te pojazdy muszą być czyste i schludne. Muszą mieć wyświetlacze elektroniczne, bo dzisiaj tu już jest norma, że mamy pogodę trochę gorszą, nie widać z daleka tych dykt, no to wiadomo, że elektroniczny wyświetlacz musi to w jakiś sposób normalny informować pasażera stojącego na przystanku, że ten autobus nadjeżdża z dużej odległości. Tak samo te wyświetlacze powinny być z boku pojazdu, powinna być wszelaka informacja pasażerska, na przykład w formie aktualnego schematu sieci i to są takie, czy tam pojemniki na korportaż, jakieś tam inne informacje organizatora transportu. W każdym razie ten poziom to jest takie minimum, jakie należy spełnić, żeby pasażer w miarę komfortowo, to jest za mocno powiedziane, ale żeby był w stanie w sposób łatwy korzystać z tego transportu zbiorowego. Dodatkowo, już tak trochę myśląc na przyszłość, jeżeli Urząd Miasta w postępowaniach przetargowych będzie oczekiwał taboru nowego, fabrycznego, no fabrycznie nowego, no to te standardy już mają dotyczyć tak jak z tą kolumną pierwszą, czyli to już ma być autobus niskopodłogowy, ma być ewentualnie rampa dla wózków, czy inwalidzkich, czy z dziećmi, to już jest sprawa zupełnie wtórna, ma być właśnie miejsce na ten wózek. I to są te trzy dodatkowe elementy, które oczywiście tak naprawdę dzisiaj nie da się już nowego autobusu kupić bez tych parametrów, bo po prostu innych się nie sprzedaje. Więc jeżeli będzie zamówienie na świadczenie usług za pomocą fabrycznie nowych, no to ten standard już ma dotyczyć właśnie tych pojazdów, a w pozostałej części floty możemy utrzymywać ten standard minimalny. Oczywiście zaraz padną z sali pytania, czemu od początku wszystkie autobusy nie mają być na przykład niskopodłogowe. Z prostego powodu, taki autobus kosztuje sztuka 1 000 000 zł, więc tak naprawdę jakbyśmy mieli świadczyć usługi przewozowe na przykład, nie wiem, 7 pojazdami, nie wiem ile tutaj u Państwa w tym momencie jeździ, no to jest oferta za 7 000 000 zł i tak naprawdę koszt wozu kilometra, który dzisiaj, powtarzam, jest wyjątkowo niski, pójdzie drastycznie do góry, więc musimy trochę bilansować możliwości finansowe gminy pewną jakością, więc na razie dopuszczamy ten tabor, który jest, ale jeżeli będziemy mieli ochotę wprowadzić 1-2 autobusy, na przykład na linię 1, no to on już musi mieć ten podwyższony standard w jakichś tam kolejnych umowach przewozowych. Kolejnym parametrem to jest zajętość pojazdu, czyli trochę przeciwdziałanie właśnie przepełnieniu autobusów. Plan transportowy, który będzie uchwalony przez Państwa, nie dopuszcza sytuacji przepełnienia autobusów. Przepełnienie jest zrozumiane jako 100% zajętych i połowa miejsc stojących zajętych. Jeżeli na przykład w trakcie obserwacji wyniknie, że notorycznie kurs o 7:15 jest pełen 100% siedzących i 100% zajętych, a wręcz paru pasażerów zostaje na przystanku, należy temu przeciwdziałać. W dwojaki sposób. Albo wprowadzić większy autobus, albo zagęścić częstotliwość kursowania, żeby ci pasażerowie rozłożyli się na 2 kursy. W każdym razie mamy zapewnić ten standard napełnienia pojazdu, jaki jest określony tym dokumentem. Też niby prosta rzecz, ale w dużych miastach ja widzę, że z tym jest poważny problem. Notoryczne oklejanie pojazdów, przede wszystkim szyb. Nie wolno oklejać szyb. Pasażerowie mają widzieć, co się dzieje, a nie wjechać w pustce, nie wiem, reklamobusie, jakby to nazwać, nie mam pojęcia. No generalnie gmina tym dokumentem nie dopuszcza przesadnego oklejania pojazdów i zasłaniania widoczności. Mamy tam zawsze tutaj o pasażerach, a nie o dystrybutorach reklam. I teraz to, co chyba budzi największe emocje, bo słyszałem wypowiedź pana radnego z początku sesji, ta niepunktualność. Dokument wskazuje, ja wypisałem tylko ten jeden pośredni szczebel, mamy definiujemy trzy stany punktualności. Pierwszy to będzie odjazd punktualny, który mieści się w widełkach, o ile dobrze pamiętam, od przyspieszenia 1 minuta do maksymalnie 10. Kolejny punkt, przedział czasowy to jest niepunktualny od 10 do 30, ten, który mają Państwo teraz na ekranie. A kolejny parametr jakościowy to jest kurs niezrealizowany, który jest zrozumiany, że jest spóźniony co najmniej 30 minut. I teraz po co są takie zapisy w tym dokumencie? Po to, żeby w umowie z operatorem stosować te definicje i zgodnie z tymi definicjami nakładać kary. Ja już tam nie wnikam, bo to pewnie Państwo usłyszą za chwilę, w jaki sposób to będzie organizowane, ale na przykład, jeżeli plan transportowy mówi, że autobus jeżdżący punktualnie to jest ze spóźnieniem nie większym niż 10 minut, no to za każde stwierdzenie odjazdu powyżej 10 minut jest nakładana jakaś tam kara, strzelam 500 zł. A jeżeli autobus już spóźnił się ponad 30 minut, no to zgodnie z taryfikatorem, to już nie jest niepunktualny, tylko po prostu niezrealizowany i wtedy kara nie wynosi na przykład 500 zł, tylko 1000 zł. W każdym razie plan transportowy każe stosować te trzy definicje jakościowe dotyczące punktualności kursowania, a umowy z przewoźnikami będą już w jakiś sposób tworzyły taryfikatory, na przykład kar, mające na celu no po prostu poprawienie jakości w zakresie punktualności kursowania. Czyli mówiąc wprost, my tworzymy pewne wytyczne, pewne ramy, którymi musi się posługiwać twórca umowy przewozowej, i później musi wymagać tych zapisów w trakcie świadczenia usług. Kolejne standardy to już takie można powiedzieć trochę bardziej przyszłościowe, to jest właśnie ta niska podłoga, czyli no to, co jest powszechnie problematyczne, szczególnie jak nie ma wyniesionych chodników, bardzo ciężko dostać się do autobusu osobom z wózkami, nie wiem, kobietom z dziećmi, czy tam rodzicom z dziećmi, no to są takie podstawowe rzeczy. Generalnie zmierzamy ku temu, żeby ten tabor przynajmniej częściowo tą niską podłogę w tych autobusach zapewnić. Ale to też, tak jak wspomniałem wcześniej, w ramach pewnych możliwości finansowych gminy, bo to zawsze się przekłada na pieniądze, proszę zawsze o tym pamiętać. I chcieli też byśmy, żeby kolejnym punktem będzie uchwalenie nowej taryfy, więc tutaj można też, to jest takie preludium ku właśnie temu, że chcemy właśnie stworzyć już pewien taki system biletów, no taki trochę bez zastanawiania się, czy ta ulga wynosi 37%, czy 38%, a może ileś jeszcze. Dzielimy to tak trochę jak w mieście Szczecin, mamy 100% płatne, 50% płatne i 100% bezpłatne, czyli darmowe przejazdy dla trzy kategorie, łatwo rozpoznawalne, już to jest taka typowa komunikacja miejska i zaczynamy już powoli wdrażać takie rozwiązanie już mniej PKS-owe, a właśnie miejskie w postaci biletów miesięcznych, iluś tam dniowych i tak dalej, to o tym będzie pewnie za chwilę. W każdym razie też nie widzę żadnych przeszkód w dzisiejszym postępie technologicznym, żeby tak naprawdę, znaczy to pewnie nie wiem, co jest w umowie zapisane z przewoźnikiem, ale naprawdę bardzo łatwo wprowadzić możliwość sprzedaży biletów za pomocą telefonów komórkowych, bo te aplikacje to po prostu idzie się do sklepu, w cudzysłowie kupuje się spółki i można bilet zamiast papierowo to za pomocą telefonu go posiadać i w tym kierunku trzeba iść, w szczególności, że zaraz Państwa będzie czekała integracja taryfowa w ramach metropolii szczecińskiej i tam będzie to musiało być zintegrowane już na platformie elektronicznej. Więc generalnie w zakresie już dystrybucji biletów i form nośników tych biletów, no to już trzeba powoli zmierzać ku temu, żeby to były bardziej nowoczesne nośniki. No i kierunki rozwoju, czyli tak naprawdę pewne wytyczne dla, nie wiem, strategii rozwoju miasta na najbliższy czas, na jakiejś tam dłuższej perspektywie czasowej, czyli zapewnienie priorytetów w ruchu tam, gdzie jest to konieczne, budujemy, że gmina w ramach struktur Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego już jest w trakcie szykowania węzła komunikacyjnego z prawdziwego zdarzenia w okolicach dworka, więc też tym samym te autobusy będą musiały tam podjechać, żeby tak zwane przesiadki drzwi w drzwi realizować, pociąg-autobus. Taryfa, integracja taryfowa czy organizacyjna, no to jest właśnie w ramach przede wszystkim tego, tej metropolii szczecińskiej. To są pewne działania mające na celu właśnie wejście w sposób jakiś taki łatwy w te struktury. No i przed Państwem też stoi praca dotycząca dostosowania przystanków do osób niepełnosprawnych, czyli podniesienie jednak tego chodnika tak, żeby było łatwiej i można było wejść do autobusu. I to jest wszystko. Czyli reasumując, ten dokument po to z powodu bycia aktem prawa miejscowego musi, znaczy transport, który będzie organizowany w oparciu o ten dokument, musi spełniać te minimalne warunki. Warunki są ułożone na poziomie możliwości finansowych gminy, ale z drugiej strony przez to, że są zapisane w akcie prawa miejscowego, nie mogą być gorsze. Tworzy pewne wytyczne do przygotowania umowy przewozowej i tworzy też pewne wytyczne do dalszych kierunków rozwoju transportu publicznego. Tym samym ten dokument jest istotny, żeby go po prostu uchwalić i nim kierować się w najbliższej perspektywie czasowej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za prezentację. Nie pamiętam, czy stanowiska komisji odczytam jeszcze raz. To jest druk numer 9. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Łukasz Kamiński.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, Wysoka Rada, tutaj chciałem się zapytać pana, który prezentował nam przed chwilą slajdy, odnośnie sytuacji takiej, jeżeli, nie wiem, czy to była sytuacja jednostkowa, czy tak się zdarza, może trochę częściej, dostałem sygnał od mieszkańca, że nasz przewoźnik, aby nadrobić opóźnienie, nie zatrzymał się na przystanku autobusowym. To już rozmawiałem na ten temat z panem naczelnikiem Tarką. W jakiej kategorii wtedy to zostanie uznane? Czy jako przejazd niezrealizowany, czy to jest jakaś inna klasyfikacja, że tak powiem, niewykonania?
Wychłasz mnie. Proszę pana, proszę państwa, z doświadczeń, jakie znam z innych miast, na początku jest to zdefiniowane jako na przykład spóźniony lub niezrealizowany, ale wiadomo, że od takiej kary zawsze przewoźnik ma prawo się odwołać, powołując się na czynniki zewnętrzne, które na niego nie odpływały, na przykład źle skonstruowany rozkład jazdy albo zamknięty gdzieś przejazd kolejowy. Jeżeli to jest na przykład sytuacja notoryczna i obydwie strony, czyli i gmina, i operator dojdą do wniosku, że wynika z tego, jest powodem tego, że czas przejazdu między przystankami opisany rozkładem jazdy jest nierealny, no to po prostu zmienia się rozkład jazdy. Jak tam było 2 minuty, to teraz zdaje się 3-5 i od najbliższej rozkładu jazdy, no to ten jest poprawiany. Ale zawsze się wychodzi od założenia, że jest to, powiedzmy, wina operatora, którą oczywiście operator później może w jakiś sposób usprawiedliwiać i ta odpowiedź zawsze może być uwzględniona.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Kuga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, od wielu lat trwa dyskusja na temat wydatków na transport publiczny w gminie, że są to wysokie kwoty, za którymi powinna iść odpowiednia jakość. Ja sobie tak myślę, że żeby te kwoty były relatywnie mniejsze, właściwie różnica była mniejsza, czyli dochód jakiś też niwelował wydatki. No potrzeba kilku rzeczy. Dzisiaj wiemy, że autobus nie jest aż tak popularną formą, więc trzeba by było zrobić wszystko, żeby tą formę spopularyzować. Tak, są różne sposoby popularyzacji. Podnoszenie komfortu przejazdu, o czym mówił pan w prezentacji, Usłyszeliśmy, że jest to jednak mimo wszystko bardzo droga metoda, chociażby te dostosowane autobusy, ich cena jest odpowiednio wyższa. Punktualność czy szybkość obsługi, w dużych miastach wydziela się odpowiednie pasy na drogach, no ale jest rzecz, o której ja bym chciał tutaj wspomnieć, bo jest chyba najłatwiejsza do zrealizowania, czyli dostępność usługi. Znaczy dostępność polegająca na tym, że właściwie w wielu miejscach można nabyć bilet bez zastanawiania się, pójść i tym autobusem pojechać. No jest jakaś grupa osób w Gryfinie, która troszeczkę na tą dostępność narzeka, przywołując czasy, kiedy te bilety były właściwie powszechnie dostępne. Z tej prezentacji, którą Pan nam przedstawił i z tych dokumentów, które dostaliśmy, są właśnie rozwiązania, które temu mają zapobiec. Chciałbym się skupić na jednym, na automatach, biletomatach, automatach do biletów, no nieważne jak je nazwiemy. Jest to forma, która faktycznie, no nie wszyscy mają telefony komórkowe, chociaż to dziwne, ale tak jeszcze jest. Nie wszyscy są skłonni do podwyższania rachunków do opłaty. Takie biletomaty byłyby fajnym rozwiązaniem. Mamy napisane w tym planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, że na ważnych przystankach komunikacji, tam gdzie rozpoczyna się najwięcej podróży oraz na węzłach przesiadkowych należy instalować stacjonarne automaty biletowe. Pozwolę się trochę nie zgodzić, z tego względu, że na tych ważnych punktach, które są najczęściej, tak jak jedynka w centrum miasta, czy PKS obsługujący gdzieś przy dworcu, te bilety właściwie można gdzieś niedaleko i tak nabyć. Natomiast chodzi tak naprawdę o te trasy i o te punkty, gdzie może być większy problem z zakupem biletów. I to bym proponował, żeby rozważyć albo ewentualne doposażenie przystanków, albo przy zawieraniu umowy z przewoźnikiem zawarcie takiego zapisu, który zobowiąże do wystawienia właśnie większej ilości takich biletomatów, szczególnie tam, gdzie są bardzo trudno dostępne. Myślę tutaj o miejscowościach chociażby wiejskich. I to właściwie z mojej strony tyle. Chciałbym, żeby tak spokojnie rozważyć ten pomysł, tą prośbę. Dziękuję.
Proszę Państwa, jeśli mogę, ja trochę przekornie powiem, że dzisiaj Państwo mają najlepszą sieć dystrybucji biletów, bo jest ona dostępna u każdego kierowcy. Nie muszę szukać biletomatu, nie muszę szukać kiosku. Wchodzę do autobusu, od razu stoi pan, który mi ten bilet sprzeda. I to jest najlepsza, najłatwiejsza forma sprzedaży biletów, także dla osób tak zwanego wykluczenia informatycznego, które nie rozumieją tych systemów. Mają prawdziwego, żywego człowieka i on ten bilet sprzeda. Oczywiście konsekwencją jest to, że robi się kolejka i ten autobus stoi na przystanku zamiast jeździć, nie? To jest jakiś inny aspekt. Ale można powiedzieć, że na obszarach oddalonych, powiedzmy, od miasta wymiana pasażerska nie jest na tyle istotna, żeby to mocno zakłócało ruch, więc powiedziałbym, że ta dystrybucja jest najlepsza z możliwych. A co do biletomatów, to proszę pamiętać, że w ramach właśnie Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny Gryfino będzie miało wspólny, zintegrowany system sprzedaży biletów także z miastem Szczecin i też są planowane, ja bodajże przygotowałem też studium wykonalności na ten dokument i z tego co pamiętam, w Gryfinie też są już wskazane lokalizacje, gdzie te biletomaty mają stanąć i tymi biletomatami, czyli główną, podstawową ich celem jest sprzedaż tego biletu zintegrowanego, umożliwiający, no nie wiem, wsiadnięcie do autobusu gdzieś na jakiejś wiosce, dojazd na przykład do miasta Gryfino, przesiadka w pociąg i na terenie Szczecina przesiadka w tramwaj. To wszystko ma być robione na podstawie jednego biletu. Powiedzmy na razie dzisiaj myślimy o karcie elektronicznej po prostu szczecińskiej SKA, ale tak naprawdę nośnik tego biletu to jest sprawa, szczerze mówiąc, zupełnie wtórna, bo wystarczy, jeżeli mamy już stworzoną pewną organizację, że wszyscy partnerzy dogadają się, że taki bilet ma powstać, to czy on będzie kartką papieru, czy będzie wersją elektroniczną, czy coś, to jest sprawa zupełnie wtórna. W każdym razie, biletomaty są już zaplanowane w ramach projektu metropolitalnych. Tam prace są na tyle zaawansowanym poziomie, że mamy już koszty, mamy lokalizację, a pewnie niedługo będą też wnioskowane pieniądze do ośrodki pomocowe, przede wszystkim unijne. W każdym razie, no, to co chciałem powiedzieć, że biletomaty są, a na wioskach najlepszy jest żywy człowiek, który te bilet sprzeda.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Zwoliński, proszę.
Dziękuję. Chciałem się tutaj odnieść do mojego przedmówcy. Szanowny Panie, teoretycznie wygląda to, można powiedzieć, przyzwoicie. Natomiast w praktyce większość tych zapisów, o których Pan wspomniał przed chwilą podczas tej prezentacji, to po prostu to jest fikcja. Zostawmy przyszłość, skupmy się na tym, co jest po prostu tu i teraz, tak? Czyli notoryczne opóźnienia autobusów, nie tylko podczas obecnie trwających remontów dróg. Druga sprawa, wręcz bezczelne zachowanie niektórych kierowców. Z własnego doświadczenia wiem, że w kursach porannych w autobusach linii numer 1 jest po prostu brudno. Dochodzi jeszcze podejście tak zwanych kontrolerów biletów, chamskie odzywki do pasażerów i tym podobne. Zgłaszam te sprawy, ponieważ mam wielu znajomych, mieszkańców, którzy korzystają z tej linii i w tej chwili wygląda to, no, można delikatnie powiedzieć, bardzo źle. Mam pytanie do Pana, czy Pan choć jeden raz był pasażerem linii numer 1, czy swoje wnioski wysuwa Pan tylko z teoretycznych doniesień? Dziękuję.
Nie, zdecydowanie to są teoretyczne doniesienia. Myśmy komunikację tutaj badali dwa razy, raz na potrzeby planu, a drugi raz na potrzeby prac w ramach szczecińskiego właśnie obszaru funkcjonalnego. Znaczy powiem tak, myśmy dwa lata temu, w 2014, wykonali za pieniądze unijne potężne badania we wszystkich gminach samorządowych, w tym Gryfinie. Były mierzone wszystkie kursy, były przepytani pasażerowie na przystankach, z tego co pamiętam. I stąd właśnie wynikły te analizy zachowań i potrzeb, ale także były też mierzone, byliśmy w każdym autobusie jeżdżącym na zamówienie gminy. Więc to nie są teoretyczne rozważania. To, co Pan powiedział, ja bym skwitował tak. To jest konsekwencja obecnej umowy z operatorem lub wyciągania konsekwencji zapisów tej umowy. Nie znam dzisiejszej umowy, znaczy pewnie ją widziałem, ale no, ten dokument robimy już od roku i szczerze mówiąc pewnie najmłodszych już nie pamiętam jej zapisów, ale wszystko można opisać. Przykład mojego Wrocławia jest chyba wręcz nawet przesadny w tym wszystkim. Tam jest wszystko opisane, tam wszystko można ukarać, ale też niestety za tym jest cały wydział transportu, który składa się z odpowiednich etatów, które ten transport pilnują i nadzorują. Jak Państwo wiedzą, u Państwa jest jeden pan Mariusz Tarka, który ma pewnie jeszcze tysiąc innych obowiązków na głowie, a z drugiej strony mamy pryka z cięcia pieniędzy, nie? Więc ciężko utrzymać poziom jakościowy, nie wydając pieniędzy na monitorowanie tego stanu, nie? Więc tutaj mamy pewnego rodzaju dysonans, nie? No, jeżeli nie wyłożymy więcej pieniędzy na transport, nie mamy narzędzi do monitorowania i tym samym w jaki sposób mamy o tym jakoś wiedzieć w ogóle, nie? Że jest tak aż tak źle. Oczywiście pasażerowie mogą zgłaszać, jeżeli nowa umowa z operatorem będzie miała zapis taki, że nawet skarga pasażerska jest traktowana z domniemania jako prawdziwa, no to mamy za darmo monitorowanie stanu. Ale operator, jak ja bym był operatorem, no to ja bym w jakiś sposób podważał niektóre opinie zgłaszane. To powinno być organizowane na trochę lepszym poziomie. Na przykład, Szczecin ma własny zarząd, tam jest cały biurowiec i tam są ludzie, którzy zajmują się tylko transportem. Ja nie mówię, że tutaj tworzymy drugi Szczecin, ale no moim osobistym zdaniem sam pan Mariusz nie załatwi monitorowania transportu, jakości tego transportu. Nie? Oczywiście przyszłą umową od stycznia można zawrzeć drakońskie ceny, ale trzeba monitorować ich realizację.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz prosi o głos, proszę.
Ja chciałbym prosić o ewentualnie skierowanie dyskusji w stronę tego punktu, który omawiamy, bo możemy długo rozmawiać o jakości, czystości i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie w tym momencie teraz jesteśmy. Jeśli mogę taką prośbę wyrazić, to będę wdzięczny.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję. Może pan, panie burmistrzu. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że pan radny Zwoliński ma dużo racji. Pan burmistrz przyjmie tą uwagę i przy zawieraniu nowej umowy na pewno będzie to wszystko opracowane, później egzekwowane. Także ja jestem tego akurat pewien. Natomiast ja bym chciał wrócić do planu. Szanowni Państwo, no nie będę ukrywał, że bardzo mnie cieszy zapis w tym planie mówiący o dostosowaniu infrastruktury przystankowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i wiemy, że no w tym temacie jest bardzo dużo do zrobienia. No to nie chodzi tylko o gminę Gryfino, chodzi generalnie o terytorium całego kraju. Natomiast, Szanowni Państwo, ja bym prosił tutaj Pana Burmistrza o to, że faktycznie przy każdej, tak jak jest napisane w planie, przy każdej modernizacji jakiejkolwiek drogi, przez jakiegokolwiek zarządcę, żeby ostro z nim negocjować właśnie już dostosowywanie, nieważne czy będziemy kiedyś w metropolitalnym systemie, czy nie będziemy, ale te przystanki i tak warto by było, żeby były. Ja wiem, że taki nacisk w gminie jest, ale żeby właśnie to mocno wydyskutowywać i przy każdej modernizacji, remoncie drogi, żeby już te przystanki były dostosowywane, bo zostaną nam na lata. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodnie z drukiem numer 9/29. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. Kolejny punkt porządku obrad to jest punkt numer 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulg przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, druk numer 10/29. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Guga, Rafał Guga.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, na komisji mieliśmy taką krótką dyskusję, aczkolwiek przez ten tydzień czasu jeszcze gdzieś analizowałem i rozmawiałem z różnymi osobami. No i pojawia się pytanie. Do tej pory, przynajmniej z tego co mi wiadomo, zniżki także posiadali, czy byli uprawnieni do zniżek policjanci, żołnierze, umówmy się tak, służba mundurowa generalnie. A w nowym projekcie tego nie ma. Chciałbym się dowiedzieć tylko dlaczego, co było przyczyną, że zrezygnowano z tych zniżek. Ja wiem, że policjant, strażak czy żołnierz dojeżdżający na tam stan alarmu bodajże, tak, czy jakiejś interwencji jest uprawniony do bezpłatnego przyjazdu, natomiast generalnie były jakieś zniżki do tej pory, ile dobrze kojarzę. Dlaczego?
Ta zmiana nie budzi oporu tej grupy zawodowej.
Z tymi, z którymi ja rozmawiałem, są zdziwieni przynajmniej. Może nie z tymi samymi rozmawiamy.
Nie będzie z tym problemu, mogę zagwarantować.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę.
A ja też rozmawiałem, tak jak pan, jak kolega radny Rafał Guga, z pewnymi osobami właśnie z kręgów służb mundurowych i oni właśnie podzielają ten pogląd, że oni z tego po prostu nie korzystają, tak? Mamy samochody, są samochody służbowe, tak? No kto teraz jeździ autobusem, czy kto jeździ, tak? Na terenie gminy Gryfino, drodzy Państwo. I pogląd, który ja usłyszałem, jest zgodny z tym, co zawiera uchwała. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Kamiński, proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałem się odnieść do słów pana radnego Gugi. Panie radny, na Komisji Spraw Społecznych otrzymaliśmy od pana Mariusza Tarki dokument poglądowy, na którym mieliśmy naniesione wszystkie zniżki ustawowe, jak i te, które ma obowiązek zapewnić gmina. Właśnie teraz zajrzałem w ten dokument i tej zniżki, o których pan mówi, tak mi się wydaje, że chodzi panu o te, gdzie są mundurowani na przykład policji w czasie konwojowania zatrzymanych, żołnierze żandarmerii wojskowych oraz organów wojskowych, tak? Czyli punkt 39 i 37 z tego dokumentu, no to są zniżki ustawowe. To ustawodawca je nadaje. Więc to nie jest w obowiązkach gminy i tego nigdy nie było u nas w gminie. I ten dokument pan widział, więc jestem zaskoczony tym pytaniem.
Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Szczerze mówiąc, też mnie pan teraz zaskoczył, ponieważ dokładnie to samo przed chwilą mówiłem, że w trakcie wykonywania obowiązków, tak, to zresztą pan radny Warda, o tym też mówił, pan radny Trzepacz o tym też mówił, tak, że wtedy oczywiście są uprawnieni, natomiast chodziło generalnie o zapis mówiący o służbach mundurowych i tylko tyle, nie w momencie interwencji. Ale no cóż, mówiłem wcześniej, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 16 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2016 rok, druk numer 11/29. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie ma dyskusji, w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 11/29. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 14 radnych głosowało za. 5 radnych wstrzymało się od głosu. Kolejny punkt, punkt numer 17 porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata 2016-2025, druk numer 12/29. Wszystkie komisje pozytywnie, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Proszę o informację, jaki jest powód tego, że odstępuje się od realizacji zadania aktywna integracja w celu minimalizacji wykluczenia społecznego w gminie Gryfino.
Dziękuję. Pan burmistrz odpowie, czy wyznaczy kogoś? Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni państwo, to pan wojewoda zrezygnował z tego zadania w tym roku. Najprawdopodobniej będzie w przyszłym roku realizowane to zadanie.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 15 radnych głosowało za. 4 radnych wstrzymało się od głosu. Kolejny punkt, punkt numer 18, to jest informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał rady. Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. Czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji? Proszę bardzo, pan radny Rafał Kuka.
Znaczy po części do informacji, ponieważ nie znalazłem, a powiem szczerze, od wczoraj dostałem jakąś ilość telefonów, dzisiaj rano także kilka osób gdzieś tam mnie o to zaczepiło z pytaniem. Powiem szczerze, nie wiem jak jest, dlatego mam pytanie. Nigdzie nie znalazłem w zapisie w informacji, natomiast słyszałem, że jakaś delegacja do Gruzji się udała. Nie wiem, czy to jest jakaś prawda, panie burmistrzu. Jeżeli nie, to proszę to zdementować, żeby nie było niedomówień, ponieważ no, gorąco się gdzieś tam zaczyna już dyskutować na te tematy. A jeżeli tak, to więcej szczegółów bym poprosił.
Dziękuję.
Pani przewodnicząca, w wolnych wnioskach mam do przekazania Radzie Miejskiej w Gryfinie informację zawartą w tych dwóch dokumentach, które leżą przede mną, więc za chwilę pan radny będzie miał pełną wiedzę
na ten temat odczytam list intencyjny oraz poinformuję o dalszej procedurze, w której także Państwo zgodnie z przepisami musicie wziąć udział i wyrazić swoją wolę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się z pytaniami do tego punktu. Kolejny punkt, punkt numer 19, to jest odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie trzecim. Panie burmistrzu, czy odpowie pan na część dzisiaj? Proszę bardzo.
Chciałem odpowiedzieć na jedną interpelację, bo jedna jest tak naprawdę z mojego pionu. Dotyczy ona Funduszu Sołeckiego. Otóż rzeczywiście jest tak, jak powiedział pan radny Rafał Guga, że Klub Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej rozpoczął procedurę konsultowania ze środowiskami wiejskimi środków finansowych, które pochodzą ze zwrotów z budżetu państwa, prawidłowej realizacji Funduszu Sołeckiego i w tamtym roku taka konsultacja ze środowiskiem wiejskim, z państwem sołtysami została przeprowadzona. Ich wolą w większości środki zostały zadedykowane seniorowi Wigorowi, który się systematycznie rozwija, jest placówką, z której nasi podopieczni są bardzo zadowoleni. Mogę także wspomnieć, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia o współpracy w tym zakresie z gminą Widuchowa. Prowadzimy także próby nawiązania współpracy z gminą Banie. Natomiast nie jest prawdą, że wcześniej pieniądze te były dedykowane środowiskom wiejskim i że ktokolwiek to ze środowiskiem wiejskim konsultował. Tu muszę pana radnego rozczarować, tak nie było. Te pieniądze nie były z powrotem dedykowane środowiskom wiejskim. Natomiast pragnę zwrócić uwagę, że niejako wyprzedzając też państwa oczekiwania, kwota zbliżona do zwrotu z budżetu państwa została państwa wolą na rekomendację burmistrza przekazana na remont dróg na terenach wiejskich i była to kwota 300 tysięcy złotych. Powiem, że ponad te 300 tysięcy złotych zostały wydatkowane dodatkowe środki także na drogi publiczne w środowiskach, obszarach wiejskich. Jak pan radny wie, została wyremontowana droga od drogi krajowej nr 31 do Żurawek oraz przedłużenie drogi w Pniewie. Wartość tych robót plus te 300 tysięcy, które są przekazane na drogi, dalece przewyższa zwrot z budżetu państwa. Ja myślę, że na Fundusz Sołecki należy patrzeć w takiej perspektywie, jak patrzymy na pozostałe środki publiczne, które pochodzą z budżetu, że wydajemy je zawsze na potrzeby mieszkańców. Byłbym daleki od tego, żeby naszych mieszkańców w ogóle dzielić na dwie grupy, tych, którzy mieszkają w mieście i tych, którzy mieszkają na wsi. Tym niemniej zwracam uwagę na te aktywności finansowe, które za państwa zgodą i za państwa wolą w ostatnim czasie także miały miejsce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Milar również odpowie na część interpelacji.
Ja krótko odpowiem na interpelację pana radnego Trzepacza, który dopytywał o sprawy związane z transportem, a ta sprawa już tutaj była omawiana, jest troszkę w uzupełnieniu. Po pierwsze chciałem podkreślić, że kary umowne są naliczane w tej kadencji od początku jej trwania. Wcześniej nie było takiej praktyki. Nowa umowa będzie zawierała bardziej restrykcyjne wymagania wobec usługobiorcy i będzie dawała gminie Gryfino większe możliwości dotyczące egzekwowania jakości wykonywania usług. Myślę, że kończąc troszkę też dyskusję związaną ze stawkami biletowymi, ze stawkami cen biletów, dużą wartością dodaną tej zmiany jest to, że bardzo mocno ujednoliciliśmy stawki i ceny biletów. Wcześniej tych rodzajów ulg było bardzo dużo, teraz będzie znacznie mniej, będzie łatwiej kupić bilet, łatwiej się w tym wszystkim połapać i myślę, że to wpłynie na poprawę też komfortu pasażerów. Odnośnie interpelacji pana radnego Chłodkiego i sygnalizacji, myślę, że te remonty też dały nam określoną wiedzę, określone doświadczenie. Jeżeli będą takie sprawy jak właśnie choćby problem z sygnalizacją i z tymczasową organizacją ruchu, to proponuję, abyśmy to na bieżąco rozwiązywali, abyśmy prosili na spotkania osoby związane z jednostkami, które remontują drogi, bo czasami przez interpelację, pismo, wysłanie, to tracimy czas, no wiemy w jakim jesteśmy momencie, już się zbliżamy do końca, do tego trudnego okresu w Gryfinie. Dziękuję, na resztę będzie pisemnie.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt w porządku to jest punkt numer 20. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2016. Na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuję, że wszyscy radni Rady Miejskiej w Gryfinie wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, składając oświadczenia w ustawowym terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2016 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Oświadczenie majątkowe przewodniczącej Rady zostało wysłane w wojewodzie zachodniopomorskiemu w dniu 29 kwietnia 2016 roku. Kopię oświadczeń majątkowych przekazałam w dniu 17 maja 2016 roku naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Gryfinie. W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdziłam nieprawidłowości uzasadniających zastosowanie przewidzianych prawem środków w zakresie wystąpienia z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego do Urzędu Kontroli Skarbowej. Osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. Jednocześnie zwracam uwagę na najczęściej występujące uchybienia powtarzające się w analizowanych oświadczeniach. 1. W części A oświadczenia. W rubryce dotyczącej miejsca zatrudnienia, stanowiska lub funkcji brak jest informacji, w jakim charakterze osoba zobowiązana składa oświadczenie. Należy wskazać radna, radny Rady Miejskiej w Gryfinie. W punkcie pierwszym dotyczącym zasobów pieniężnych brak jest informacji co do określenia przynależności zasobów pieniężnych do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Każdorazowo należy wskazać posiadane środki pozostawione do dyspozycji lub dostępne w każdej chwili dla osoby składającej oświadczenie. W punkcie drugim dotyczącym nieruchomości brak wskazania tytułu prawnego, brak informacji czy dana nieruchomość należy do majątku wspólnego czy odrębnego. W punkcie ósmym brak jest szczegółowego wskazania tytułów zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, na podstawie których uzyskiwane są inne dochody z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Nie należy również podawać dochodów uzyskiwanych przez współmałżonka. W punkcie dziewiątym brak wskazania, czy składniki mienia ruchomego należą do majątku odrębnego, czy majątku objętego wspólnością małżeńską. W punkcie dziesiątym brak wszystkich wymaganych danych dotyczących zobowiązań pieniężnych. W części 2, w punkcie drugim w części B oświadczenia brak jest adresów zamieszkania osoby składającej oświadczenie, a także błędnie przyporządkowane adresy nieruchomości wymienionych w punkcie drugim części A. W oświadczeniach brak jest również zachowania formy, nie dotyczy w przypadkach, kiedy poszczególne rubryki nie znajdują zastosowania. Zamiast tego stosowane są skreślenia lub rubryki pozostawione są niewypełnione. Chciałabym również poinformować, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo wojewody zachodniopomorskiego, który informuje o tym, że pan Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina i przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk złożyli oświadczenia majątkowe na dzień 31 grudnia 2015 roku w ustawowym terminie. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych ustalono, że burmistrz wypełnił oświadczenie z zachowaniem formuły nie dotyczy przewidzianej we wskazówkach zawartych we wzorze oświadczenia opatrzonym zwrotem uwaga, jednakże w części A punkt 9 i 10 nie określił przynależności składników mienia ruchomego oraz zobowiązań pieniężnych do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Pani przewodnicząca wypełniła oświadczenie w sposób zupełny z zachowaniem formuły nie dotyczy przewidzianej we wskazówkach zawartych we wzorze oświadczenia opatrzonych zwrotem uwaga. Chciałabym również poinformować, że w związku z realizacją nałożonego na burmistrza obowiązku analizy oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, składam informację o przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do złożenia takiego oświadczenia w roku 2016 za rok 2015. Oświadczenia majątkowe złożyły wszystkie osoby zobligowane wyżej wymienioną ustawą, a mianowicie zastępca burmistrza 2 osoby, sekretarz 1 osoba, skarbnik 1 osoba, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 21 osób, osoby zarządzające gminną osobą prawną 2 osoby, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza 19 osób. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w wyznaczonym przez ustawę terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Kolejny punkt to są wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę. Pan burmistrz, proszę.
Szanowni Państwo, zacznę od wyjaśnienia okoliczności, bo widzę, że może to być nie dla wszystkich jasne, więc chciałem Państwa poinformować, że 20 października 2016 roku udzieliłem pełnomocnictwa na podstawie artykułu 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny panu Eugeniuszowi Kudukowi w celu podpisania w imieniu gminy Gryfino listów intencyjnych podczas spotkania w Gruzji, w obrębie Gori oraz parafowania i przedłożenia do akceptacji Radzie Miejskiej w Gryfinie porozumienia o współpracy w celu realizacji programów przedakcesyjnych z Unią Europejską dla Gruzji. Z tego pełnomocnictwa pan Eugeniusz Kuduk skorzystał. Był w delegacji w zastępstwie mojej osoby. Zaproszenie było dla mnie. Ja z przyczyn zawodowych udziału w tym spotkaniu wziąć nie mogłem. Tym niemniej został podpisany list intencyjny, który ze strony naszego partnera z Gori podpisał burmistrz oraz przewodniczący. Z naszej strony w moim imieniu uczynił to pan Eugeniusz Kuduk. List intencyjny nie jest długi, więc pozwolę go sobie odczytać. W artykule pierwszym strony wskazują, iż współpraca ta będzie polegała na tym, co teraz odczytam. Strony zgadzają się, iż wzajemna współpraca przyczyni się do zacieśnienia więzi pomiędzy narodem gruzińskim i polskim, poznawania narodowych i kulturalnych wartości obu krajów, wsparcia w zakresie praw człowieka, programów społecznych i opieki zdrowotnej. Ponadto list otwiera możliwość realizacji wspólnych projektów w obszarach rolnictwa, ochrony środowiska, infrastruktury, sportu, edukacji dzieci i młodzieży. Porozumienie nie ogranicza w innych obszarach. Obie strony mogą współpracować w innych sprawach nie będących przedmiotem porozumienia. Deklaracja partnerów samorządowych jest składana na czas nieokreślony. Każda ze stron może jednostronnie zrezygnować z realizacji celów deklaracji. Deklaracja jest dokumentem przejściowym do zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy między gminą Gori a gminą Gryfino, które będzie szczegółowo regulowało prawa, obowiązki i obszary współpracy stron. List intencyjny nie pociąga za sobą skutków finansowych.
Wszystkie zmiany listu intencyjnego wymagają formy pisemnej. List intencyjny obowiązuje od dnia podpisania. List intencyjny podpisany został w języku gruzińskim, języku polskim, w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 wersje językowe dla każdej ze stron. Chciałbym także nadmienić, że koszt pobytu naszego przedstawiciela został przeniesiony na gospodarza, czyli gminę Gori. I tak jak odczytałem to w liście intencyjnym, jak wiemy, Gruzja przygotowuje się do procesu akcesyjnego z Unią Europejską. Nasi partnerzy gruzińscy widzą w Polsce dobrego partnera, który będzie także potrafił ten know-how, który mamy przy wchodzeniu do Unii Europejskiej, wykorzystać na swoim polu. Ale oczywiście jest to też szansa do sięgania po środki finansowe wprost do gminy Gryfino, ale także jest to możliwość wzajemnej wymiany naszych doświadczeń dzieci, młodzieży w obszarach edukacji, kultury, sportu. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa, interesująca oferta. Wspomnę tylko, że już piszemy odrębny zupełnie projekt dla całego Partnerstwa Wschodniego i chodzi tutaj o kraje takie jak Ukraina, ale także Kirgizja, Kazachstan, Gruzja i Mołdawia i będziemy wspólnie z innymi kilkoma gminami na terenie Rzeczpospolitej sięgali po fundusze, które uruchamia właśnie w tym czasie Senat Amerykański. To są te informacje, które chciałem Państwu, Panu Radnemu w szczególności, bo o to zapytał, przekazać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę.
Dobrze, Pan Tomasz, jeżeli są pytania, to Pan Tomasz na razie zrezygnuje.
Ale czy to są pytania do tej sprawy? Tak, proszę.
Ja mam taką uwagę, bo to nie jest pytanie, bo ja tą ideę popieram, ona jest słuszna i należy w tym kierunku pójść. Tylko tu widzę, że się jakieś takie niedomówienia wytworzyły, bo wydaje mi się, że powinniśmy być wcześniej jako radni powiadomieni o tego typu sprawie. I tu jest, ja nie robię z tego wyrzutu, bo być może to nie jest aż takie konieczne. Natomiast no, sprawa jest na tyle ważna, że uważam, że tutaj nie dochowano pewnej procedury, która byłaby o wiele lepsza, gdybyśmy zachowali taką...
Zacząłem od czytania pełnomocnictwa i to pełnomocnictwo zostało udzielone panu Eugeniuszowi Kudukowi bardzo precyzyjnie. Wolno było podpisać list intencyjny, natomiast nie wolno było podpisać porozumienia. To porozumienie wolno będzie podpisać władzom gminy dopiero wtedy, kiedy przedstawimy jego treść Wysokiej Radzie i z udziałem Wysokiej Rady. Natomiast zostaliśmy zaproszeni do współuczestniczenia i współtworzenia tego projektu bardzo niedawno temu. Było to w okresie międzysesyjnym. To zaproszenie przyszło na początku października. Analizowaliśmy to z panem burmistrzem, czy w ogóle powinniśmy podjąć kroki w celu współtworzenia tego projektu. Uznaliśmy, że dziś podpiszemy list intencyjny, a o szczegółach i o warunkach współpracy będziemy dyskutowali razem z Radą i za akceptacją Rady.
Proszę bardzo, pan radny Guga.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, czyli rozumiem, że nawiązujemy współpracę z gminą Gori, czyli będzie naszą gminą partnerską od tego momentu.
Jeśli państwo wyrazicie swoją wolę w stosownym dokumencie, to wiele na to wskazuje, że tak.
To panie burmistrzu, tutaj ja bym chciał wzmóc trochę głos pana radnego Kawki, ponieważ no jesteśmy trochę stawiani pod ścianą w tym momencie, tak? No wystarczyło tylko i wyłącznie spróbować skonsultować, żebyśmy także mieli wpływ na to, w którym kierunku, z którymi gminami taką współpracę chcemy nawiązywać, bo teraz, jeżeli już jest list intencyjny podpisany, no to już właściwie no, trudno go odrzucić, tak? Odrzucić porozumienie, które wynika, tak? Zostaliśmy tutaj postawieni pod ścianą to raz. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, panie burmistrzu, a co z innymi miastami, gminami partnerskimi, z którymi mamy podpisaną współpracę, ponieważ no, wybieramy nowe kierunki, a tak za bardzo do końca z innymi gminami tej współpracy nie widać. Chociażby tutaj wspomnę o gminie, z którą kiedyś faktycznie pan burmistrz też jeszcze jako radny bardzo mocno zabiegał i uczestniczył w Berzenbrick, tak, z którym ta współpraca wyjątkowo dobrze się w pewnym momencie układała. Ale oczywiście chodzi mi także o inne gminy partnerskie, czy to z terenu naszego kraju, czy zagraniczne. Dziękuję.
Panie radny, ja odczytałem list intencyjny w całości celowo, żeby zapoznać Państwa z treścią i żebyście mieli Państwo pełną świadomość, czego on dotyczy. Nie ma mowy o żadnym porozumieniu. Proszę to przyjąć do wiadomości. Raz jeszcze. Porozumienie to jest coś, co jest przed nami i będzie także Państwa stosunkiem do nawiązania bądź nie tej współpracy. Natomiast przypomnę też Panu radnemu, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na zewnątrz gminy reprezentuje burmistrz. Natomiast burmistrz działa na podstawie prawa i w granicach prawa. Po to też odczytałem pełnomocnictwo, ponieważ pan burmistrz jest świadomy, że nawiązywanie takiej współpracy nie może się odbyć bez wiedzy i bez aprobaty Wysokiej Rady. To po pierwsze. Po drugie, co do współpracy z innymi miastami partnerskimi. Pragnę pana poinformować, że ta współpraca rozwija się i to rozwija się bardzo dobrze. Chciałem panu przypomnieć, że w ostatnim czasie zarówno nasza delegacja pod przewodnictwem pana naczelnika Grzegorza Jastrowicza brała udział w 755-leciu miasta Sambor. Był także z wizytą u nas wójt. Szykujemy kolejne projekty, tym razem już dedykowane naszym mieszkańcom, a także być może przedsiębiorcom. I to jest, powiedzmy, na tym kierunku wschodnim, bo to jest nasze miasto partnerskie. Zwróciliśmy się także z zaproszeniem do naszej innej gminy partnerskiej, jaką jest Barlinek na terenie Rzeczypospolitej, na ostatnie wydarzenie, które organizowaliśmy na terenie gminy Gryfino. Pan burmistrz miał inne plany i z tego zaproszenia nie skorzystał. Natomiast jeśli chodzi o gminę Raciechowice, to chciałem panu powiedzieć, że w odróżnieniu od lat minionych mamy wymierne korzyści z tej współpracy. W okresie letnim 50 dzieci i młodzieży brała udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, ale nocleg, schronienie, pobyt znalazła w zaprzyjaźnionej gminie Raciechowice, z czego zresztą byli bardzo zadowoleni. Natomiast z kolei na terenie gminy Gryfino gościliśmy dzieci, które brały udział w turnieju piłkarskim. A teraz wspólnie z panem wójtem Gabzdylem przygotowujemy projekt dla naszych szkół muzycznych, który będzie taką mini trasą koncertową. Najpierw nasze dzieci zagrają swój koncert w Raciechowicach. Potem szkoła muzyczna wspólnie z dziećmi z Raciechowic, bo przygotowywany jest wspólny repertuar. Potem taki koncert odbędzie się w Gryfinie, a finałem tej mini trasy koncertowej będzie występ w Berlinie obu naszych szkół muzycznych. Z kolei jeśli chodzi o współpracę na innych polach z gminą Raciechowice, to no nie chciałbym tutaj za bardzo wyprzedzać faktów, ale w Ośrodku Pomocy Społecznej trwają prace zmierzające do redefinicji dotychczasowych programów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Oczywiście zaczniemy od tego, od czego zacząć powinniśmy, czyli od pełnej diagnozy, ponownej pełnej diagnozy, która została przeprowadzona wiele, wiele lat temu. I będziemy chcieli też środowiska szczególnie zagrożone, łącznie z naszymi partnerami, którzy są w innych miastach na terenie Polski, przy użyciu naszych funduszy alkoholowych, dedykować naszym dzieciom też programy edukacyjne, krajoznawcze, polegające na wymianie, na pobytach, a czasami być może nawet na terapii. Więc oczywiście mamy także miasto partnerskie, jakim jest Berzenbrick, bardzo cenny partner. Tak, mam do niego też osobisty sentyment. Wychodziliśmy z inicjatywą i zapraszaliśmy w tamtym roku miasto Berzenbrick do siebie. Pan burmistrz niestety wraz ze swoją delegacją w tym terminie nie mógł wziąć udziału, natomiast na pewno będziemy ponawiali zaproszenia, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo uważam, że to jest cenny partner. I nie tylko dlatego, że byłem w Berzenbrick i to byłem kilkakrotnie. Tak, myślę, że mamy tutaj wiele do zrobienia wspólnie, i Rada, i Pan Burmistrz, ale chcę Pana Radnego uspokoić, na pewno z tego partnerstwa z miastem Berzenbrick nie będziemy rezygnowali. Dziękuję bardzo.
To jeszcze są pytania do Pana Burmistrza? To jeszcze gdyby Pan chciał, Pan Radny Jacek Kawka. Aha, dobrze. To Pan Ireneusz Sochaj, proszę.
Może nie tytułem pytania, tylko takiej informacji, że miasto Gori, miasto rodzinne Stalina, znajduje się tam jego pomnik, muzeum i forma wymiany doświadczeń może być wielce, ale to wielce interesująca. Dziękuję.
To może ja dopowiem, że tak, to rzeczywiście prawda. Natomiast proszę być spokojnym, Panie Radny, na pewno Pan Burmistrz nie zarekomenduje kultywowania tego nurtu, chociaż w mieście Gori rzeczywiście jest bardzo poważne muzeum, które też tego okresu dotyczy. Natomiast Gruzini coraz wyraźniej wybierają kierunek europejski, to nas powinno cieszyć. Ja wspomniałem także o tym, że wspólnie z gminą Raciechowice i wspólnie z gminą Orzysz będziemy także rekomendowali Wysokiej Radzie przystąpienie do takiego szerszego projektu, który jest dedykowany kilku innym państwom, także w ramach Fundacji Polska Wschód, ale to w tym zakresie czekają nas jeszcze rozmowy. Na pewno będzie się to wiązało także z zaangażowaniem naszych pracowników, naszej administracji, bo wiecie Państwo, że na Ukrainie szykowana jest bardzo poważna reforma samorządowa. W tej chwili Ukraińcy zastanawiają się nad tym, czy nie wprowadzić modelu polskiego, który funkcjonuje od ponad 20 lat i sprawdza się dobrze. Tych pól współpracy z naszymi partnerami też na wschodzie mamy wiele. Jeśli chodzi o Sambor, no to mamy także mieszkańców Gryfina, którzy swoje korzenie mają w Samborze. W Skałusza także. Przypomnę panu radnemu, że z kolei rok temu gościliśmy burmistrza Kałusza i najprawdopodobniej w przyszłym roku efektem tej wizyty będzie też trójstronna kolonia dziecięca Kałusko-Gryfińsko-Raciechowicka, polegająca na takim rotacyjnym przebywaniu w okresie wakacyjnym w każdym z tych miast. W Gori akurat jeszcze nie, panie radny, bo tutaj musimy podyskutować, zanim podpiszemy porozumienie. Panie radny, być może.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, że jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy, chciałbym Radzie Miejskiej, kolegom radnym i koleżankom radnym podziękować za uchwałę, którą podjęliśmy wspólnie w miesiącu czerwcu, a dotyczyła ona właśnie tego, o czym mówił wcześniej pan burmistrz Nikityński, przeznaczenie ponad 300 tysięcy złotych na remont dróg w miejscowościach wiejskich. Taki remont skończył się w miejscowości Gardno, przy tak zwanych ósemkach. Także po prawie 40 latach oczekiwania ponad 200 osób doczekało się ciągu pieszojezdnego. W związku z powyższym dziękuję Państwu za to, że podjęliście taką uchwałę w imieniu mieszkańców i oczywiście dziękuję tutaj burmistrzom za to, że to zadanie zostało zrealizowane. Jeszcze raz w imieniu ponad 200 mieszkańców za ten ciąg pieszojezdny serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam poinformować w wolnych wnioskach, że wraz z materiałami na sesję otrzymaliście Państwo pisma dotyczące mieszkańców ulicy Ogrodowej w Radziszewie oraz prezesa Fabryki Aktywności Młodych. Najbliższa zwyczajna sesja Rady Miejskiej planowana jest na 24 listopada 2016 roku. W tym momencie wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam obrady 29. sesji Rady Miejskiej.